have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the
hand. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne, związki zawodowe.
Machina czasu.
Lift off.
Stockholm. Mikael Blomqvist, dziennikarz i wydawca magazynu Millennium, znalazł się na życiowym zakręcie. Po opublikowaniu artykułu ujawniającego brudne interesy jednego z politycznych magnatów dla własnego dobra, a przede wszystkim dla dobra swojej gazety, musi usunąć się w cień. I wówczas otrzymuje nietypowe zlecenie od pewnego biznesmena. Chodzi o napisanie kroniki jego rodziny. Okazuje się jednak, że spisywanie dziejów tej familii to tylko pretekst do rozwiązania pewnej tajemnicy. Tak zaczyna się pierwsza z trzech książek Stiga Larssona, Millennium. Podobnie zaczyna się prawdziwa historia polskiego dziennikarza Mariusza Zielka.
To jest powieść, która właściwie uczyniła mnie też autorem książek, czy pisarzem, to jeszcze nie wiem, czy mogę się tak określać, ale staram się zasłużyć na takie miano. Millennium była pierwszą powieścią kryminalną, jaką od lat przeczytałem, przez przypadek zupełny. Nie czytając tego typu książek od lat, nagle trafiam na to Millennium i czytam i mam wrażenie, że czytam o sobie. Wiele zawodowych moich przeżyć jest tożsamych z tymi przeżyciami bohatera fikcyjnego Mikaela Blomqvista. Ja również musiałem odejść z zawodu, musiałem założyć gazetę swoją. Jak założyłem tą gazetę, to miałem procesy z wówczas znanym, lubianym i dobrze pozytywnie opisywanym przedsiębiorcą, bogatym biznesmenem, którego ja opisałem w sposób prawdziwy, ale negatywny. I on też mi wytoczył proces. Natomiast te procesy przegrał, tylko że te procesy spowodowały, że ja musiałem odejść właściwie z zawodu dziennikarza i musiałem się zmienić w autora książek, w pisarza. I wtedy też dostaję propozycję napisania powieści na temat życia czy doświadczeń pewnego biznesmena bogatego. No i podobnie jak Mikael Blomqvist trafiam na historię serii niewyjaśnionych zbrodni, zabójstw, porwań, rzeczy bulwersujących, dotyczących bardzo wpływowych osób. No historie niesamowite, historie jak z książki.
I na zlecenie tego człowieka powstała książka. Książka, która do tej pory się nie ukazała i właściwie nie wiadomo, czy się kiedykolwiek ukaże. To jest o tyle może skomplikowane mówienie o tym, że pan właściwie ma zakaz mówienia o pewnych kwestiach związanych z tą książką, ale tyle, ile może pan powiedzieć, to proszę zdradzić, jak to właściwie było i dlaczego właściwie ta książka do tej pory się nie ukazała, mimo że od jej napisania minęło już trochę czasu.
Książka skończona została w wakacje tamtego roku. Zamówiona była przez wydawcę, przez tego biznesmena w 2015, we wrześniu dokładnie. Ta książka miała tytuł początkowo Porwanie, później zmieniłem tytuł na Dla niej wszystko, ze względu na to, że i odpowiadało treści i pewnemu podejściu, mojemu podejściu do tego tematu, że ja nie zgodziłem się na to, żeby ta książka została całkowicie zniszczona i żeby się nigdy nie ukazała. Odniosłem takie wrażenie, że takie są działania pewnej grupy osób, żeby ta książka się nie ukazała. W związku z tym opublikowałem ją w internecie, zdając sobie sprawę z tego, że jest duże ryzyko, że zostanie sądownie zablokowana i to okazało się uzasadnione, ponieważ w listopadzie 2016 roku dostałem zakaz sądowy publikacji tej książki, wydany przez Sąd Rejonowy w Warszawie. Zaskarżyłem ten zakaz. Zaskarżenie było skuteczne, natomiast sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia i na początku tego roku, gdzieś tam w okolicach lutego, został wydany drugi zakaz publikacji tej książki i innych książek, które powstały na zlecenie tego biznesmena lub w okresie, kiedy pracowałem dla niego. Ten zakaz jest dla mnie kuriozalny, niemniej jednak istnieje, w związku z czym nie mogę ani opublikować tej książki, ani zawrzeć żadnej umowy na jej publikację, a dodatkowo nie mogę wypowiadać się o szczegółach sprawy, której ta książka dotyczy i która dotyczyła tego biznesmena, sprawy bardzo poważnej, sprawy, która wchodzi w, no, na takie ścieżki bardzo, muszę niestety mówić ogólnikami, ponieważ mam zakaz, sądowy zakaz wypowiadania się o szczegółach tej sprawy, w związku z czym mogę tylko powiedzieć, że dotyczy naprawdę bardzo poważnych, najpoważniejszych spraw, spraw związanych z życiem ludzkim, z zagrożeniem tego życia, z korupcją na wysokich szczeblach policji, spraw do dziś niewyjaśnionych, spraw badanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tym momencie, że jest to aktualna sprawa, sprawa bulwersująca, która powinna być wyjaśniona i to szczegółowo i powinna być priorytetowo wyjaśniona przez agencję czy inne organy ścigania. Więc taka jest sytuacja. No, ciężka dla mnie. Ciężka dla mnie jako autora powieści, bo ja napisałem tylko powieść. To nie była książka faktu. Ja dostałem zlecenie od wydawcy napisania powieści. Powieści, w której postawiłem fikcyjne teorie na temat prawdziwych wydarzeń, które miały miejsce w życiu pewnego miasta. I liczyłem na to, że napiszę dobrą powieść, która się dobrze przyjmie na rynku, zostanie potraktowana jako powieść rozrywkowa. Oczywiście, jak to w mojej wcześniejszej działalności, ja się staram poruszać rzeczy poważne, inspirować czytelników do tego, żeby zadawali sobie pytania odnośnie poważniejszych kwestii niż tylko samych spraw rozrywkowych. Niemniej jednak była to powieść, a nie literatura faktu. Niestety ta książka prawdopodobnie nigdy nie ujrzy światła dziennego.
Czasami rzeczy, pewne wydarzenia z naszego życia, które wydają się klęską, mogą się zmienić w sukces. W Pana życiu był taki moment przełomowy, bo jednak ktoś, kto był tak bardzo zaangażowany w to, co robił, jest Pan, czy był Pan dziennikarzem śledczym, który zajmował się bardzo głośnymi sprawami, wyjaśnianiem tego, informowaniem o pewnych nieprawidłowościach z tego niebezpiecznego związku polityki i finansów czy ekonomii. I co takiego się zdarzyło, że przestał być Pan dziennikarzem i stwierdził, że może literatura jest, nie wiem, lepszym czy bezpieczniejszym sposobem na drążenie różnych tematów, których nie mógł Pan już drążyć jako dziennikarz. Nie mógł, nie chciał.
Jest moją kontynuacją walki o wolność słowa, bym powiedział, bo to nie jest tak, że ja zmieniłem zawód z jakiejś chęci czy z powodu jakichś moich ambicji, tylko dlatego, że innej możliwości nie miałem. Byłem do 2009 roku chyba dobrym dziennikarzem, który był nagradzany i który miał wysoką pensję, miał dobrą pozycję zawodową. Niestety właściwie zmuszono mnie do odejścia z tego zawodu, do założenia swojej gazety. Po procesach, po różnego rodzaju rozgrywkach z tymi biznesmenami, którzy próbowali mi uniemożliwić pisanie, no stwierdziłem, że jedyną możliwością jest pisanie dalej powieści po prostu. I stwierdziłem, że tak naprawdę to mi to odpowiada, ponieważ ja nigdy nie byłem dziennikarzem, który szuka sensacji, który szuka na siłę winnych w poszczególnych osobach, tylko starałem się opisywać fakty, opisywać sytuacje. I tych momentów w życiu takich dramatycznych, gdzie coś mi się wydawało mi się, że się nie udaje, było kilka, bo ja od początku właściwie mojej drogi zawodowej nie dostałem się na studia, musiałem sobie jakoś radzić i podejmować jakieś wyzwania zawodowe, które w ogóle nie, w żaden sposób nie były dla mnie ambitnymi celami, ale to się później mi przydało w jakiejś tam walce o kolejne rzeczy. Później mi się na te studia udało dostać w końcu. Przez przypadek dostałem się na Wydział Dziennikarstwa, to stwierdziłem, że w sumie te dziennikarstwo to może jest taka ciekawa alternatywa dla pisania książek. Bo pisać książki chciałem zawsze. I pisałem je do szuflady przez wiele lat na samym początku, jak byłem małym dzieckiem jeszcze. I w pewnym momencie ja stwierdziłem, że jak zarabiać jeszcze na książkach nie umiem, nie mogę, bo piszę za słabo, no to mogę spróbować z tym dziennikarstwem. I tak się zaczęła moja droga dziennikarska. Zacząłem pisać opowiadania dla kobiet, teksty popularno-naukowe. Zacząłem pracować w bardzo różnych gazetach o różnych profilach. W końcu trafiłem do Gazety Ekonomicznej, gazety, która pisze o gospodarce, która mnie kompletnie nie interesowała. I to też mi się wydawało porażką, że nie mam jak zarobić na tym, co lubię robić, czyli na pisaniu takich opowiastek, które są lekkie, łatwe i przyjemne. I nagle dostaję do obróbki, że tak powiem brzydko, działkę finansową, że mam pisać o pieniądzach, o biznesie, o kontraktach, o przetargach, o jakichś takich rzeczach, które dla mnie były czarną magią i zupełnie mnie nie interesowały. I, no, zacząłem w to wchodzić, stwierdziłem, że to jest całkiem fajne. Jak stałem się w tej swojej działce jednym z najlepszych i zacząłem dobrze pisać te informacje newsowe, gospodarcze, trafiłem na temat z gatunku dziennikarstwa śledczego i stwierdziłem, że jednak to jest fajniejsze dziennikarstwo, żeby dochodzić do prawdy, starać się dojść do sedna rzeczy, nie ścigać się na te newsy, nie ścigać się z innymi dziennikarzami, tylko spróbować coś zbadać dogłębnie. To mi się bardzo spodobało. To było coś takiego, co mnie skłaniało do... uzależniało wręcz, że ja siedziałem w pracy od rana do późnej nocy i nie mogłem wyjść, pracowałem w urlopy i tak dalej. Ciągle musieli mnie pracodawcy wysyłać na siłę na urlop, a i tak pracowałem w ich trakcie. I też osiągnąłem w tym chyba szczyt marzeń. Zdobyłem chyba najważniejszą w Polsce nagrodę dziennikarską, jaka jest przyznawana, więc wydaje mi się, że byłem niezłym dziennikarzem. I tu znowu potknięcie, jak już się nauczyłem tego zawodu, nauczyłem się tego dziennikarstwa śledczego i nie wystarczało mi tylko sam temat, ale rzeczywiście takie dogłębne dotarcie do prawdy i zacząłem materiałom czy sprawom poświęcać coraz więcej czasu, no to redakcji to się nie spodobało, no bo stałem się mało ekonomiczny, pisałem za mało. I znowu się ta noga powinęła i można powiedzieć, że zmuszono mnie do odejścia z tej gazety. Zaproponowano mi zmniejszenie pensji i poproszono, żebym przestał pisać o takich rzeczach, a zaczął pisać znowu newsowo. Ja już nie byłem gotów na cofnięcie się do tego. No, zacząłem dostrzegać i głośno mówić o tym, że to dziennikarstwo powinno być inne. Zacząłem krytykować takie podejście do dziennikarstwa i do tematu ustalania prawdy, że nie zgadzałem się z tym, żeby dziennikarze tylko pisali z kwitów i dawali możliwość odpowiedzi na zarzuty osobom, ofiarom swoich działań, tylko chciałem, żeby rzeczywiście najpierw ustalić prawdę, a dopiero potem o niej pisać. Zmuszono mnie do odejścia, czyli znowu niby noga się powinęła, to założyłem swoją gazetę. Ta gazeta jako pierwsze medium internetowe zdobyła nominację do Grand Pressa. To też dla mnie był osobiście duży sukces, bo to jak to ostatnio przeczytałem o jednym agencie CBA, który pozyskał świadka koronnego pierwszego, to on stwierdził, że no już nigdy nikt nie będzie pierwszy, tak? Więc on był pierwszy. To ja też byłem pierwszy, jeżeli chodzi o to internetowe dziennikarstwo. Natomiast gazeta, przez to, że byłem bezkompromisowy i walczyłem właściwie ze wszystkimi w tej gazecie, u mnie można było publikować wszystko na każdy temat i nawet dziennikarze z największych mediów się zgłaszali ze swoimi tematami, których nie mogli opublikować u siebie w swoich gazetach. Ja takie możliwości dawałem. I myślę, że ta moja przygoda była zakończona sukcesem, a jednocześnie porażką, bo nie mogłem na tym zarabiać. Owszem, mogłem, ale pod warunkiem odpuszczenia różnych tematów i wtedy mógłbym całkiem nieźle pewnie z tego żyć. Nie zdecydowałem się na to, wybrałem tematy, wdałem się w wojnę z jakimiś finansistami, którzy myśleli, że o nich nikt nie będzie pisał w Polsce i się zdziwili bardzo, że jednak jest inaczej i w mojej gazecie się teksty na ich temat opublikowały. No to próbowano mi sądownie zakazać pisania o tym. I wtedy pomyślałem, no skoro będę miał sądowy zakaz pisania o jakiejś firmie, to napiszę sobie powieść. I taka droga, że ciągle różne przeszkody, które udawało mi się przemieniać chyba w sukcesy, bo ta pierwsza książka też kolejna porażka, że nie mogłem jej wydać, bo mówię o wyroku, o moim debiucie, początkowo nie mogła znaleźć wydawcy, wszyscy wydawcy, a była w największych polskich wydawnictwach i właściwie wszyscy ją pozytywnie oceniali, mówili, że to jest zdecydowanie do wydania, ale jak było mniejsze wydawnictwo, to mi napisała pani z wydawnictwa, że jesteśmy za cięcy na taką książkę, a jak było większe, no to dawało ją do prawników, a prawnicy mówili no way, tak? Więc nie ma możliwości publikacji. I w pewnym momencie ja sobie zdałem z tego sprawę, że będę musiał ją sam opublikować. I zdecydowałem się na to, opublikowałem. Książka się bardzo szybko sprzedała, później wiele pobrań z internetu i tak dalej, i tak dalej. W końcu zainteresowanie prawdziwego, renomowanego wydawcy, który poprawił moje błędy, bo ja popełniłem bardzo dużo wydawniczych błędów. Tak, była to moja pierwsza książka. Nie przypilnowałem dobrego złamania, na złym papierze opublikowałem, nie zadbałem o korektę, o redakcję, słabą okładkę dałem. To wszystko razem sprawiło, że ta książka była takim no, internetowym dziwolągiem, można powiedzieć, tak troszeczkę, tak, no, w drugim obiegu. Tak, ale wydawca prawdziwy wydał ją już normalnie i ta książka doczekała się wielu dodruków i otworzyła mi jakby trochę inną drogę i od tego momentu zacząłem być już bardziej autorem książek niż dziennikarzem. W pewnym momencie już całkowicie zrezygnowałem z dziennikarstwa i się skupiłem na pisaniu książek. Taka jest moja droga.
Droga do czego? Jaka jest pana misja?
To jest przede wszystkim poszukiwanie prawdy. Poszukiwanie i dla siebie, i dla jakichś moich idei, intencji, jakiegoś rozwiązania. Przede wszystkim chciałbym nie pozwolić na to, żeby ktoś mi zamknął usta. Chciałbym móc mówić, móc się wyrażać, móc pisać o rzeczach dla mnie ważnych. Uważam, że to są, że rzeczy, które poruszam w swoich książkach, to są rzeczy istotne dla demokracji, dla każdego obywatela. To są rzeczy poważne, to są pytania o takie sprawy priorytetowe dla społeczeństwa demokratycznego, o wolność, o prawo, o sprawiedliwość, o rzeczy istotne dla życia każdego obywatela. I takie książki piszę. Staram się, żeby one były jak najlżejsze, jak najbardziej przystępne dla czytelnika, żeby zawierały też część rozrywkową, która sprawi, że jeżeli kogoś nie interesują ważne pytania, to będzie miał radochę z tego, że sobie przeczyta fajny kryminał czy fajną książkę sensacyjną, a nieważne, że ona jest o rzeczach poważnych, zawiera jakieś pytania o pryncypia, więc to jest moja droga.
Powiedział pan o dążeniu do prawdy, także do tego, aby móc się wypowiadać, bo skoro w pewnym momencie droga dziennikarska w dochodzeniu do tej prawdy się zamknęła, to pozostała literatura i to wygląda na to, że to literatura ratuje dziennikarstwo. To paradoks właściwie, no bo to są jednak ścieżki, które idą w stronę prawdy, ale równolegle.
Ja myślę, że i w dziennikarstwie, i w literaturze, i w ogóle w każdej twórczości chodzi o coś więcej niż tylko o takie bardzo proste postrzeganie jakiejś sytuacji zero-jedynkowo, czy ktoś jest winny, czy niewinny, czy personalizowanie jakiejś sytuacji. Bardziej chodzi nam chyba o to i powinno nam chodzić o wyjaśnianie pewnych reguł, które rządzą światem. Ja znam się na pieniądzu, na biznesie, na tego typu rzeczach. Wydaje mi się, że na tyle dużo obserwowałem tego świata, że jestem w stanie go w jakiś sposób zdiagnozować i wcześniej jako dziennikarz starałem się to zrobić, nie walcząc personalnie z nikim, ani nie próbując ograniczyć jakiegoś zarzutu do tylko konkretnej jednej firmy, czy jednej postaci, czy jednej nowej sytuacji, tylko starając się rozmawiać o pewnych trendach czy tendencjach, które nas dotyczą. I myślę, że każda twórczość może nam pomóc w tym zrozumieniu, w walce z pewnymi nieprawidłowościami, w tendencjami i tak dalej. No jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie cały system sprawiedliwości działa kiepsko, to czy walczymy z tym trendem pogarszania się systemu sprawiedliwości, czy stanowienia prawa, czy walczymy poprzez to, że mówimy o konkretnej sytuacji, konkretnego przepisu i wskazuje to dziennikarz, czy literat, który pisze powieść opartą na faktach, fikcyjną, ale opisuje rzeczy, które są bulwersujące, a rzeczywiście miały miejsce, to myślę, że dyskutujemy o tym samym. I tak naprawdę nie ma to znaczenia, czy piszemy fikcję, czy piszemy prawdę. Ważne jest, żeby zadawać odpowiednie pytania. Ważne, żeby społeczeństwo nie bało się zadawać tych pytań. I my jako dziennikarze, wcześniej jak byłem dziennikarzem, zadawaliśmy te pytania. Jak przestałem być dziennikarzem, to zadaję je jako literat. I zadaję te pytania w książce. Czy to w porządku, pisząc na przykład powieść sędzia, zadałem pytanie, czy to w porządku, że sędzia postępuje tak, a nie inaczej, że syndycy postępują w ten sposób, że bankierzy postępują w dany sposób i że dziennikarze postępują w dany sposób, tak? To są pytania zadawane środowiskom, nie konkretnym osobom, nie konkretnej gazecie, bankowi czy sędziemu, tylko wszystkim sędziom, wszystkim bankierom, wszystkim dziennikarzom. czy takie zachowanie jest w porządku i uważam, że warto o tym dyskutować. A dziennikarze nie chcą ze mną dyskutować. Mówią, że skoro piszę fikcję, to dlaczego oczekuję poważnej dyskusji o dziennikarstwie na przykład na podstawie tego, co napisałem w książce fikcyjnej. Tak? Owszem, jest to fikcja, jest to powieść, ale zadaję podstawowe pytania o rzeczy, które nie są wymysłem mojej wyobraźni, nie są tworem wyobraźni, tylko rzeczami, które się wydarzyły i o które należy pytać. Należy zapytać, dlaczego sąd upadłościowy tyle akurat upadłości bardzo kontrowersyjnych wydał i dlaczego nie rozliczono za to sędziów, którzy takie decyzje podejmowali, dlaczego syndyków nie rozliczono, że robili takie rzeczy, jakie ja opisuję w książce. Nie chodzi o to, żeby wskazać tego i tego człowieka z nazwiska, tylko że taki system akurat panował w danym momencie, że umożliwiał takie rzeczy i nikt za to nie poniósł odpowiedzialności. Ja takie pytania zadaję w książkach, czyli takie jak w dziennikarstwie, tylko że po prostu korzystając z fikcji, a nie z faktów.
Co ciekawe, to być może pan ich nie wskazuje, natomiast oni sami się odnajdują i to jest paradoks, prawda? Bo jeśli w myśl takiego starego polskiego powiedzenia uderz w stół, nożyce się odezwą, odzywają się osoby, które w jakiś sposób identyfikują się z bohaterami pana książek, no to...
Wymyśliłem sobie taką formułę, myślę, że dosyć oryginalną i ciekawą, że biorę z rzeczywistości wydarzenia, które miały miejsce, natomiast realizują je osoby, które wymyślam. I teraz rzeczywiście jest taki paradoks, że uważni obserwatorzy mediów są w stanie te sytuacje, które ja tworzę w książkach, przypisać do rzeczy prawdziwych, że o kurczę, rzeczywiście takie coś miało miejsce, wygoogluję sobie, to zobaczę, a no to ten sędzia na przykład za to odpowiada, albo ten makler, albo ten bankier, albo ten dziennikarz, albo ktoś tam, tak? Więc oni są w stanie zidentyfikować, ale ja podkreślam, ja wymyślam postaci, nie są to te postaci, natomiast tworzę rzeczy, wpisuję je w wydarzenia, które biorę z rzeczywistości. Rzeczywistość mnie inspiruje. Każdy ma prawo do tego, żeby się tą rzeczywistością zainspirować. Teraz czasami jak sobie wyobrażam taką sytuację, że taki prawdziwy przestępca nagle czyta moją książkę i stwierdza, to o mnie, no i co? Pozywa mnie o to, że ja opisałem jego i przyznaję się do tego, tak, ja w Wysoki Sądzie to robiłem i pan Zielka nie ma prawa o tym pisać, no to takie trochę byłoby dziwne, bo musiałby się przyznać do bardzo poważnych przestępstw. A ja nie twierdzę, że kogokolwiek chcę dotykać, jakąkolwiek osobę, zawsze to podkreślam, bo mi rzeczywiście nie o to chodzi. Mi nie chodzi o to, żeby wskazać pana XY z imienia i nazwiska i powiedzieć, że on jest czemuś winny, tylko oceniać sytuację, która miała miejsce. Staram się ją jak najbardziej obiektywnie potraktować, opisać, żeby pokazać różne jej możliwości interpretacji. No to jest tak, że ja też nie wiem, jakie intencje powodowały tymi ludźmi, którzy robili dane przestępstwa, czy wykroczenia, czy jakieś nieprawidłowości i staram się to interpretować, że czasami tworząc jakąś postać i jakąś sytuację z rzeczywistości w wpisując do tej postaci, sam do końca nie wiem, czy on ma okazać się winnym, czy tylko pomówionym o to. Jako dziennikarz byłem zmuszony do tego, żeby pisząc o danych sytuacjach, czy osobach, czy firmach, udokumentować to bardzo poważnie i jednak no dokonać jakiejś oceny danej sytuacji na podstawie dowodów zebranych. Tak? I nie było mi z tym nigdy komfortowo, bo ten medal ma dwie strony co najmniej i może się okazać, że nawet na podstawie jakiejś dokumentacji czy dowodów postawimy nie do końca uzasadnione zarzuty, bo ktoś ma jakieś inne wytłumaczenie, a z jakiegoś powodu nie chce tego wytłumaczenia podać. Ja jako dziennikarz miałem bardzo często takie sytuacje, gdzie ktoś się wydawał winny, a miał jednak na swoją obronę bardzo poważne argumenty, których niestety czasami nie mogłem opisywać, bo były to argumenty związane z jakimś życiem osobistym, z jakimiś dramatami, z jakimiś sytuacjami, których ta osoba nie chciała poruszać w mediach. I ja to doceniałem i doceniałem to, że się ze mną takimi rzeczami podzieliła, takim wytłumaczeniem i zawsze tego człowieka stawiałem na pierwszym miejscu, żeby go przede wszystkim nie skrzywdzić. To jak lekarz, tak? Że po pierwsze nie szkodzić. To było moje główne założenie w mojej pracy dziennikarskiej. Po pierwsze nie zaszkodzić. Bardzo to emocjonalnie przeżywałem, gdy musiałem pisać o kimś negatywnie, intensywnie i gdy taki tekst publikowałem, zawsze drżałem, że następnego dnia dowiem się czegoś, co spowoduje, że inaczej na tą sprawę spojrzę i będę musiał przeprosić. Zawsze bym przeprosił, zawsze sobie obiecywałem tak w duchu, że jeżeli skłamię, jeżeli napiszę o kimś nieprawdę, jeżeli zdarzy się tak, że te moje informacje były niewystarczające do postawienia takich tez i popełniłem jakiś błąd, to się przyznam do tego i powiem przepraszam, tak po prostu po ludzku i poddam się jakby odpowiedzialności sam osobiście. Szczęśliwie udało mi się tego uniknąć, ale pewny do końca nigdy nie byłem, tak? Bo zawsze może coś się jeszcze okazać.
Wbrew przepisom będziemy musieli udowadniać swoją niewinność, a nie oskarżenie udowadniać swoje argumenty na skazanie, bo przecież akt oskarżenia, skoro został sformułowany w taki, a nie inny sposób, to do tego wiedzie.
Sąd postanowił na podstawie artykułu 360, paragraf 1, punkt 3 Kodeksu Postępowania Karnego wyłączyć jawność rozprawy w całości, albowiem zarzuty postawione oskarżonym dotyczą ujawniania tajemnic państwowych. Znaczna część sprawy dotyczy właśnie ujawnianych tajemnic państwowych i kwestie związane z nimi będą padały na sali sądowej, a zakres sprawy jest taki, że nie sposób jest podzielić jej biegu na związany i niezwiązany z tajemnicą państwową. Zatem jedyną możliwością ochrony tych informacji jest wyłączenie jawności rozprawy w całości.
Kusili ludzi na lepszy zysk.
Są tacy, którzy bardzo duże sumy powpłacali.
I jeżeli się zerwie taką umowę dzień jeden przed upływem umownego terminu, to firma sobie zziera z kapitału 19,5%.
Jest dużo osób takich, powiedziałabym, nieświadomych, naiwnych, którzy wierzą w to, co ktoś mówi. A ktoś jest przygotowany do marketingu, do mówienia, bo to jest nie tylko w tej firmie, ale w każdej innej firmie tak jest. I trzeba to przemyśleć i szybko tego nie robić. Trzeba się zastanowić po prostu nad tym.
Sprawa 3K29/06 przeciwko oskarżonym. Po doprowadzeniu oskarżonych z aresztu bardzo proszę, aby weszli na salę pozostali oskarżeni i obrońcy oskarżonych. Dziękuję.
Bo to jest proces, żeby to wszystko wyjaśnić. I nareszcie przyszła chwila, żeby była odsłonięta cała prawda. A prawda jest taka, że po prostu kto nie pracuje, ten krzyża nie dźwiga.
Poprzedni gość Rozmów w drodze, tego cyklu, w którym tym razem pan jest gościem, Marcin Mamoń, powiedział mi, że kiedyś słuchał kazania i ksiądz powiedział, że jednym z grzechów jest kłamstwo. Ale równie ważne jest to, aby nie dać się okłamywać. My musimy mieć wiedzę, żeby umieć ocenić pewne zjawiska, żeby się nie dać okłamać, że w zalewie informacji czasami dowiadujemy się o pewnych sprawach, traktujemy je właściwie jako, nie wiem, rodzaj sensacji, ale tak naprawdę nie rozumiemy, co się za tym kryje. Media niestety w pogoni za tą informacją nową, lepszą, bardziej nośną, poszły za daleko. To znaczy media informują, ale nie tłumaczą świata. I dlatego być może jest tak, że nawet jeśli media piszą o jakiejś aferze, nie wiem, Amber Gold na przykład, to nie oznacza, że jeśli następnym razem pojawi się ktoś, kto wykorzysta ten lub jakiś inny zupełnie mechanizm po to, żeby oszukać ludzi, ludzie się na to nie nabiorą. Bo ludzie słyszą o jednej aferze, bulwersują się tym, ale tak naprawdę nie wiedzą, jakie tam mechanizmy zagrały, co doprowadziło do tego wydarzenia.
Po pierwsze, to jest tak, że zaczynamy znowu wchodzić w jakąś informację obrazkową, tak, że sposób komunikacji ludzi się zaczął od obrazków i później weszliśmy na jakiś inny etap, gdzie zaczęliśmy pogłębiać tę informację, coraz bardziej ją rozumieć i starać się wytłumaczyć. A teraz mamy taką sinusoidę, że zaczynamy znowu się skupiać tylko na treści powierzchownej, na obrazkach, tytułach i tego typu rzeczach. Jak czasami widzę jakieś pseudozabawy dziennikarzy, którzy dla żartu piszą sobie na przykład taki artykuł, że tytułują go tytułem nieprawdziwym, po czym dalej na samym końcu piszą, że to był tylko żart. A dany artykuł jest później powielany przez wiele innych mediów na zasadzie, że przeczytaliśmy tylko lit i tytuł i jest podawany jako prawda. I w ten sposób powstaje wiele różnych tak zwanych fake newsów, czy sama kategoria, że coś takiego stworzono, to świadczy o tym, że to jest niebezpieczne, że zaczynamy żyć w świecie pełnym nieprawdziwych informacji i ich weryfikacja jest coraz trudniejsza. I od nas dziennikarzy powinno się wymagać odpowiedzialności, że owszem, dobrze, a my się zaczynamy ścigać z internetem. Internet zaczyna nam dyktować, dziennikarzom, znaczy nam, no ja już też, przepraszam, że tak mówię, bo ja już nie jestem od dawna dziennikarzem, ale ciężko mi się czasami nie identyfikować z tym zawodem, ale szczególnie jak mam oceniać dziennikarstwo czy współczesny świat mediów. Internet narzuca dziennikarzom pewien wyścig informacyjny, który dziennikarstwo przegrywa, dlatego że się wdaje w ten wyścig, a nigdy nie będzie szybszy od internetu. To jest walka z góry przegrana, więc jedyną możliwością dla dziennikarstwa, żeby pozostać tym dziennikarstwem prawdziwym, to jest rzeczywiście profesjonalizm i wiarygodność. Tracimy wiarygodność, ścigając się z internetem, wdając się w wyścig, którego nie mamy szans wygrać. Więc mam nadzieję, że kiedyś ktoś w końcu to zrozumie, że trzeba dobrze zgodzić się na pewne straty, zgodzić się na to, że nie będziemy pierwsi, nie będziemy szybsi, ale będziemy lepsi i będziemy informować bardziej wiarygodnie, że staniemy się najpierw dla mniejszej grupy osób, a później dla większej tym, kto będzie wyznaczał pewne trendy i mówił, że taka informacja jest wiarygodna, a ta informacja, która gdzieś tam się wypływa na szybko, nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę.
Co jeszcze wskazuje pan jako takie zagrożenie dla współczesnych mediów? Jakie jeszcze zjawiska są dla pana najistotniejsze, które psują to, do czego media zostały powołane?
W każdym zawodzie fachowiec to jest człowiek z odpowiednimi umiejętnościami, z odpowiednim wykształceniem i z odpowiednimi doświadczeniami. I każdy poważny zawód tak wygląda. Owszem, są młodzi ludzie, którzy są ambitniejsi, na przykład mają więcej chęci, więcej werwy, ale oni też się muszą od kogoś uczyć. I uczą się od profesorów, od ludzi z olbrzymim doświadczeniem. Bez tego nie da się stworzyć swojej wiarygodności i tak naprawdę profesjonalizmu. I media przede wszystkim muszą być profesjonalne, a niestety przestają być. Przestają być przez to, że wyrzuca się z zawodu dziennikarzy doświadczonych, dziennikarzy, którzy przez lata nauczyli się tego zawodu, a oddaje się ich rolę jednocześnie z oczekiwaniami, żeby spełniali te same standardy, czyli pisali tak dużo, tak dobrze czy tak szybko jak ci starsi dziennikarze, oddaje się tą rolę młodym ludziom, którzy po prostu jeszcze zwyczajnie nie mają takich doświadczeń i nie mają się od kogo uczyć. Ja jako dziennikarz przez wiele lat się uczyłem od starszych kolegów i widziałem, jak oni pracują. Starałem się te doświadczenia przekuć na swoje umiejętności i wielu błędów dzięki temu uniknąłem. I zdaję sobie z tego sprawę, jak kiedyś byłem słaby i głupi. I po prostu, jeśli media tego nie będą rozumiały i będą traktować ten zawód tylko jako sposób zarabiania pieniędzy, to w pewnym momencie będą tylko tak postrzegane. Postrzegane jako te instytucje, które po prostu chcą zarobić, a nie mają żadnej misji.
Co mogłoby się wydarzyć, czy co powinno się wydarzyć, by to się odwróciło, by jednak media troszeczkę inaczej zaczęły działać?
Ja jestem optymistą. Ja sądzę, że po tym okresie zachłyśnięcia się różnymi takimi nowinkami i takim wyścigiem zbrojeń, bym powiedział, media zaczną się profesjonalizować, zaczną wierzyć w to, że ich treści są wartościowe i tworzyć takie wartościowe treści i te treści wartościowe sprzedawać, ale najpierw muszą je wytworzyć, najpierw muszą je potrafić stworzyć, jeżeli one takie będą, to one znajdą swoje miejsce na rynku. Ja wierzę w to, że w pewnym momencie się wyspecjalizują dziennikarze na tyle w danych kwestiach, że że będą w stanie z tego się utrzymać normalnie, nie będą musiały gonić za takimi materiałami, które po prostu im się wydaje, że na tym zarabiają, a przecież wcale nie zarabiają na tym. Także wszystkie media teraz tracą. Tracą właśnie na tym wyścigu z internetem i z newsem, który musi być szybki i nie wiem, z czego to wynika, ale chyba dziennikarzom się wydaje, że jak wszyscy o czymś mówią, to znaczy, że warto o tym cały czas pisać czy mówić. Podczas gdy tak naprawdę kiedyś było tak, że za moich czasów dziennikarskich, to jak już był jakiś news podany, to już był news stracony, ktoś już go podał. Więc szukajmy swoich newsów, swoich informacji, a nie jak jedno medium napisze o tym, że ktoś się zgubił gdzieś, czy coś się stało złego, to wszystkie media muszą już o tym samym informować i właściwie gonić w piętkę relacja z relacji. Ja jestem optymistą, myślę, że będzie dobrze, dziennikarstwo wróci do łask, przestanie się tabloidyzować, tak? Przestanie być czymś, czego się ci sami dziennikarze wstydzą. Bo myślę, że to są przecież porządni ludzie, często świetni fachowcy, którzy zostali wbici w sytuacje, których nie rozumieją po prostu. Tak? I starają się z tego wybrnąć, nie wiedzą jak, ale myślę, że z czasem to się uda zrobić, że ich dobre intencje i poszukiwanie prawdy zwycięży.
Tytuł. Tytuł z jednej strony musi korespondować z tym, co w środku, prawda? Ale z drugiej strony przyciągnąć, aby ktoś pomyślał, o, warto zajrzeć do środka, czy artykułu, czy książki. To musi być coś ciekawego. Więc jak nazwałby pan tę rozmowę?
Chyba bym nazwał dla niej wszystko. Tak jak moją książkę ostatnią. To by był tytuł tej rozmowy. Ja nie jestem za dobry w wymyślaniu tytułów, niestety.
Dla niej wszystko. Dla niej, czyli?
Dla książki, dla prawdy, dla drogi mojej, dla rodziny, dla ojczyzny, dla społeczeństwa.
gdy napotkasz. Gwiazd płochliwy błysk, znajdzie twój wzrok najjaśniejszą wśród nich. Niech spokojnie serce twe śpi. Prosto czyta Bóg.